Godzina reporterów. Cześć morsiaki, witam was Wojciech i poprowadzę dla was dzisiejszą godzinę reporterów. Mam nadzieję, że święta spędziliście w miłej, rodzinnej atmosferze, a nowy rok powitaliście radośnie. Morsowie reporterzy nie próżnowali. Zabiorą nas na koncerty, spektakle, targi oraz powiedzą o zagrożeniach XXI wieku. Zespół BAIM zagrał koncert w Ergo Arenie. Koncert w Gdańsku był zwieńczeniem trasy koncertowej Płynie w nas gorąca krew. Relację z koncertu przygotowała Weronika Holka.
Dzisiaj jesteśmy na koncercie Beaty i Bajmu z okazji 40-lecia działalności zespołu. Występ w Gdańsku był ostatnim z trasy Płynie w nas gorąca krew. Fani z entuzjazmem przywitali zespół. Nie zabrakło solowych utworów Beaty Kozidrak. Koncert w Gdańsku był zielonym koncertem, czyli ostatnim występem z trasy koncertowej. Zielony koncert to specjalny koncert. Artyści robią sobie żarty. Muzycy założyli peruki, tancerze przebrali się za superbohaterów, a na scenie pojawiły się stylistki Beaty Kozidrak, które tańczyły. Nie zabrakło osobistych wyznań i wspomnień.
Mój kochani, 40 lat, strasznie dużo, ale dla mnie to była najwspanialsza podróż, jaką można sobie po prostu wymarzyć. 40 lat. Zawsze zresztą starałam się, żeby wszystko, co robię, było na pewnym wysokim poziomie. Dlatego mam nadzieję, że to show, na którym pracowaliśmy ponad rok, pracujecie. Także to piosenka, którą chciałam zadedykować moją świętej pamięci bratu, który w tym roku niestety odszedł. To był współtwórca Bajmu, kompozytor takich piosenek jak Nie ma wody na pustyni.
Pojawiły się stare przeboje zespołu. Fani śpiewali razem z artystką. A jak fanom podobał się występ?
Bawiła się naprawdę fantastycznie. Beata Kozidrak jest naprawdę niesamowitą osobą, pełną entuzjazmu, wigoru, energii, dobrego nastawienia. Przy okazji przypomniałam sobie, jak byłam na jej koncercie w Rumi. Był również niesamowity, aczkolwiek przypomnijmy sobie, że każde występy Beaty Kozidrak są po prostu nieziemskie.
Za co najbardziej lubisz zespół BAIM i Beatę Kozidrak?
Przede wszystkim za to chyba, że są najbardziej niepowtarzalni, tak? Każdy zespół, że tak powiem, ma jakiś swój styl, ale po prostu zespół BAIM jest niepowtarzalny, unikatowy wręcz bym powiedziała najbardziej. Chyba najbardziej podoba mi się stroje Beaty Kozidrak, ponieważ, no powiedzmy, babka jest w wieku mojej babci, a nie wstydzi się po prostu wyjść na scenę, pokazać nie dość, że kawał dobrego głosu, to jeszcze wspaniałego ciała, które po prostu w każdym stroju wygląda nieziemsko. No cóż mogę dodać, po prostu uwielbiam BAIM nad życie. No zdecydowanie moją ulubioną piosenką jest Biała Armia. Przede wszystkim uwielbiam też Józek nie daruje ci tej nocy, albo Co mi panie dasz. To są takie trzy hity, które na zawsze człowiek zapamięta w swoim sercu.
Bawiłem się bardzo dobrze. Koncert był bardzo fajny. Podobało mi się to, że było podzielone na dekady, w których działał BAIM. Nie było tak, że piosenki były losowo śpiewane, tylko że tak chronologicznie, tak jak BAIM. Podobała mi się Beata, która jest sobą, nikogo nie udawała, widać było, że się dobrze bawi. Pomimo tego, że była chora i było słuchać, że jest przeziębiona, sama powiedziała, że bierze antybiotyk.
Bardzo dobrze. A jak można się było bawić na Beacie?
Bardzo dobrze, podobała się najbardziej nam pani Beata Kozidrak.
Czyli ona jako jedyna była.
Była BAIM teraźniejszy. Super było, fajnie.
Godzina reporterów. Zagrali m.in. na męskim graniu, OFF Festiwalu, czy też Open Stage Opener Festival. Mieli okazję pojawić się na scenie m.in. z Organkiem, zespołem Myslowic oraz Happy Set. Ku uciesze sporej grupy fanów z Trójmiasta, zespół Sunbird, bo to o nich mowa, pojawił się w gdańskim bunkrze. O przedkoncertową rozgrzewkę publiczności zadbał zespół Create. Po koncercie była okazja, by porozmawiać z chłopakami, zrobić sobie zdjęcie, czy też przybić piątkę uznania. Nam udało się zamienić słowo z wokalistą zespołu Sunbird, Dawidem Mędrzakiem oraz gitarzystą Kamilem Workiem. Usłyszycie m.in. o ich muzyce, stresie i coraz większej rozpoznawalności. Materiał przygotowała Magdalena Bartkowska.
nazywam się Julia. Najbardziej lubię piosenkę Ląd. Z powodu tekstu najbardziej trafia do mnie.
Cześć, jestem Ala. Moją ulubioną piosenką Sunbeard jest Głodny, bo mam bardzo fajny tekst i ten sens taki bardziej głęboki, ten friendzone. To jest bardzo, bardzo z jednej strony to jest pozytywna piosenka, a z drugiej strony to jest takie smutne. No i to jest takie życiowe i każdy może się z tym utożsamiać.
Hej, jestem Igor. Moją ulubioną piosenką Sunbeard jest Ląd. Najbardziej lubię wersję z pociągu, ponieważ strasznie podoba mi się ten klimat, że chłopaki mają zamiłowanie do grania w transporcie publicznym. Lubię to, że ta piosenka jest taka spokojna, wyciszająca i można przy niej nieźle wychillować.
Niepoważny to jest zdecydowanie moja najlepsza i najkochańsza piosenka.
Chyba Ląd, bo ja lubię takie smuteczki i w ogóle. Znaczy ja słucham bardzo takiej spokojnej, chillowej muzyki, więc tak naprawdę to mi się też bardzo podpasowało.
Ja od zawsze byłem fanem tego zespołu, ale najbardziej podoba mi się ich piosenka Ląd, dlatego że wprowadza mnie ona w taki spokojny klimat, pozwala mi się ona zrelaksować oraz wprowadza taki ład i porządek do mojego życia w pewnym sensie.
Cześć, z tej strony zespół Sunbeard, mówi do was Dawid Mędrzak
i mówi do was Kamil Worek.
Ponad pół roku temu wystąpiliście w gdańskim parlamencie jako support Happyseadu. Co się od tamtego czasu zmieniło?
Jakby cała trasa była dla nas niezwykłym wydarzeniem i dużo nas nauczyła, zależało nam w ogóle na tej relacji. Od tamtego momentu jest nam niezwykle miło dzisiaj tutaj wrócić. A co się zmieniło? Zmieniło się dużo, na przykład w tym momencie mamy już gotową płytę, jesteśmy zaraz przed debiutem. Jesteśmy w trakcie naszej jesiennej trasy koncertowej, która przebiega owocnie. Jesteśmy bardzo zadowoleni, bardzo cieszymy się, że możemy się spotykać z wszystkimi, którzy chcą się z nami spotkać. Więc zdecydowanie jesteśmy bardzo szczęśliwi i też zagraliśmy na większości polskich festiwali w tym roku, między innymi na letniej scenie Open Air, czy na miejskiej scenie, przepraszam, na Off Festiwalu, na Męskim Graniu, na Rogin Summer i na Live Kraków Festival. Więc jesteśmy bardzo zadowoleni.
Czyli to jest wasz trzeci raz w Trójmieście?
Wydaje mi się, że to nie jest nasz trzeci, bo byliśmy jeszcze właśnie na przykład w Rewalu, które jakby, znaczy w Trójmieście tak, ale nasze nadmorskie koncert to nie jest pierwszy i mamy nadzieję, że nie ostatni.
Też nad morzem nagrywaliśmy teledysk do naszej piosenki Hell. Bardzo polecamy, jeżeli ktoś by chciał sobie ocieplić trochę te zimowe i jesienne wieczory. No i jak właśnie dzisiaj jechaliśmy tutaj na koncert, tak się zastanawialiśmy się w busie, chłopcy, który raz jesteśmy w tym roku nad morzem? Nie wiem, chyba siódmy.
A skąd pomysł na tą piosenkę Hell?
Hell dla nas, osób z południa, jest takim miejscem zdecydowanie odległym. I jest to też taka metafora takiej właśnie ucieczki gdzieś daleko. Poza tym lubimy też takie morskie klimaty i to Hell nie jest tylko jedynym przykładem u nas, jeśli chodzi o warstwę tekstową. No i też ma taką bardziej rozbudowaną historię ta piosenka, ponieważ wcześniej nazywała się Ananasy, ale pod wpływem jakby prac i samo takiego też rozwoju samego zdecydowaliśmy troszkę się z nią pobawić.
No i kiedy możemy spodziewać się nowej płyty? Ponieważ na Facebooku widziałam, że ludzie skarżą się, że nie mają gdzie zdobywać kolejne autografy.
Co robią? Skarżą się, że autografy? No to zapraszamy cały czas na koncerty, a kiedy będzie płyta, to zapraszamy również na naszego Facebooka, Instagrama, ale i tam będą wszystkie informacje, ale płyta pojawi się na początku przyszłego roku, czyli już za chwilę.
To czekamy w takim razie. I pytanie z innej beczki. Jak ludzie reagują na was na ulicy? Rozpoznają was?
Zdarzają się takie sytuacje, które są bardzo miłe i czasami też zabawne, ale raczej mamy jeszcze czas i ten przywilej, żeby w jakiś sposób być osobami po prostu anonimowymi, ale lubimy takie sytuacje. Jest to dla nas miłe, kiedy możemy z kimś po prostu porozmawiać i kiedy widzimy ten życzliwy i szczery uśmiech.
Czy były jakieś przykre sytuacje?
Nie, chyba nie. Raczej nie przytrafiło nam się nic takiego. To wiesz, no czasami pojawi się jakiś negatywny komentarz albo coś, ale to raczej tylko w internecie. A to też są rzeczy jakby, które, no wiadomo, że czasami zabolą, ale staramy się robić swoje i dążymy do naszych celów.
Czyli generalnie spotyka was hejt w internecie?
No taki...
Zdarza się.
To myślę, że każdego spotyka hejt w internecie i to są rzeczy, których nie da się uniknąć.
Właśnie mamy jakieś takie szczęście, że nie ma go tak dużo, no ale to przyjmujemy to na klatę i robimy nadal swoje. Nie ma co się przejmować, nie? Znaczy chyba, że jest to jakiś konstruktywny, ale...
Z konstruktywną krytyką,
ale z reguły jest to no tak, taka głupota trochę, więc albo komuś się nie nudziło, więc nie warto się przejmować takimi rzeczami, ale musimy też jakby przypomnieć, że na początku bardzo w nas jakaś negatywna opinia tak jakby, nie wiem, rodziła się, tak nabrzmiewała, ale z biegiem czasu jakby przyzwyczailiśmy się do tego i teraz już jakoś normalnie do tego podchodzimy.
Czy stresujecie się przed wyjściem na scenę?
Stresujemy się przed wyjściem na scenę. Jakby każdy koncert jest dla nas niezwykle ważny i ten stres no, daje nam kopa, na szczęście, bo wiadomo, że są sytuacje, no, w naszym przypadku już nie, ale bywało tak, że kiedy wchodziliśmy na scenę, to byliśmy bardzo zestresowani. Trzęsły nam się nogi, ręce. Natomiast teraz jest ten stres, ale jest to coś, co dodaje nam powera i pozwala czerpać z niego energię. Zwykle jest to właśnie kwestia pierwszego utworu, a później już jesteśmy wyluzowani.
A jakieś rady dla studentów? Niedługo sesja, trzeba sobie jakoś radzić z tym stresem?
Uczcie się.
Ale czekaj, dla studentów to trzeba tak szybko przemyśleć ze stresem. Bądźcie pewni siebie. O. I jeżeli umiecie, to na pewno zdacie. A jeżeli nie zdacie, to pamiętajcie, bez spiny są drugie terminy.
Kiedy znowu wrócicie do Trójmiasta?
No myślimy, że będzie to kwestia przyszłego roku.
Już od razu serdecznie zapraszamy. Czy w przyszłym, czy w kolejnym, czy w 2026 zapraszamy.
Jeśli chcesz, podtrzymaj mnie za dłoń. Jeśli chcesz, podtrzymaj mnie za dłoń. Wciąż trwaj.
Godzina reporterów. Relacja autorstwa Oli Molendy i Kasi Wardzyńskiej opowiada o spektaklu Ruscy. Jego premiera odbyła się w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. Posłuchałem m.in. wywiadu z reżyserem oraz dyrektorem teatru Adamem Orzechowskim i historii dziewczyny, którą spotkała niemal identyczna sytuacja co główną bohaterkę spektaklu. Jest repartyjantką powracającą po latach z Kazachstanu do Polski.
Mamy w Teatrze Wybrzeże. Prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych, a także niefotografowanie i nie nagrywanie spektaklu. Życzymy miłego
wieczoru. Znajdujemy się właśnie w Teatrze Wybrzeże. Czekamy na spektakl Ruscy w reżyserii Adama Orzechowskiego. Spektakl opowiada historię repatriantów, którzy powracają bądź próbują powrócić do Polski.
Nam się spektakl bardzo podobał, zwłaszcza, że wrażenie jest takie piorunujące, tak? Mocny przekaz, wciągający od początku do końca. Myślę, że do polecenia zobaczenia każdemu, zwłaszcza, że tematyka godna uwagi. I mi się wydaje, że teraz jest właśnie dobry okres na to, żeby podkreślić pojawiające się problemy.
Trudno jest mówić obiektywnie o tym spektaklu jako dziele teatralnym, kiedy dotyka tak aktualnych i tak ważnych dla Polaków współcześnie tematów. To, że ja nie mam takich problemów jak główna bohaterka tego spektaklu, zawdzięczam to tylko temu, że moja babcia została przesiedlona w tamtych czasach pod Wrocław, a nie do Kazachstanu. I to jest ta jedna różnica. I dlatego to był bardzo do głębi poruszający spektakl i ciężko jest go nawet oceniać.
Podobał mi się cały spektakl, ponieważ płakałam chyba od początku do końca, bo ta historia mnie dotyczy, bo akurat jestem tą studentką z Kazachstanu i właśnie 3 lata temu przyjechałam i no po prostu widziałam tą całą sytuację, przeżyłam tak jak swoją historię, nie? I mnie to bardzo wzruszyło.
A gdzie i co studiujesz?
Ja studiuję na Uniwersytecie Gdańskim Wiedzę o Teatrze. 4 lata temu przyjechałam do Polski, też zaczęłam w Lublinie na takim roku przygotowawczym, bo się uczymy polskiego, uczymy się historii, uczymy się geografii i później też zdajemy, właśnie jak było w tym spektaklu, że zdajemy te egzaminy z polskiego, mam nawet certyfikat.
Chciałyśmy się spytać, jako że jesteś z Kazachstanu, czy problemy, które zostały ukazane w spektaklu, również zmierzyłaś się z czymś takim?
Oczywiście te wszystkie problemy są troszkę przerysowane, żeby pokazać, że to jest taki poważny problem. Oczywiście nie ukrywam, że te problemy są, ale nie aż tak. Ja na przykład nie miałam na szczęście, bo na uczelni dziewczyny do mnie tak w ogóle wszystkim opowiadają, że u nas jest dziewczyna z Kazachstanu, akurat ja się z takim nie spotkałam. Ale wiem, że moich znajomych czasami takie coś tam spotyka. Ja to w swoim życiu, to właśnie Polacy z chęcią przyjmują i w ogóle i pomagają i pytają jak i co i gotowi zawsze pomóc. Cała moja rodzina tam jest nadal, tak? I całe moje życie w sumie mieszkałam tam i wracam tam na wakacje, więc oczywiście w sercu to zawsze moja będzie taka pierwsza ojczyzna, ale oczywiście chciałam zawsze wrócić do swojej historycznej ojczyzny.
Twoja rodzina patrzy na to, no bo w spektaklu było to ukazane, że oni wszyscy mega pchali, żeby przyjechała do Polski i zobaczyła Polskę, a czy u ciebie jest tak? Czy na przykład mówili, że może jednak nie, bo będą tęsknić?
No moi rodzice chyba byli szczęśliwi, że wow, fajnie, spróbuj, nie? W sensie, możesz robić wszystko. Ale oczywiście się cieszyli, bo do nas akurat 6 lat temu przyjechano od dziecka polskiego i dopiero zaczęłam się uczyć, no wtedy w 12 roku zaczęłam się uczyć polskiego, bo do tej pory w ogóle nie rozmawialiśmy, zaczęłam od zera. Właśnie ona tak nam powiedziała, że jest w ogóle taka opcja, że można wyjechać, że są różne programy i pomoc, znaczy materialna też, bo różne stypendia są dla nas, więc jakby nie ona, to bym nawet nie wiedziała, że coś takiego istnieje. Z mojej rodziny właśnie rok temu wyjechała też moja siostra młodsza. Rodzice się zastanawiają, bo jednak bariera językowa. Chociaż się uczą, ale uważają, że dla nich trudno to jest. No i też praca, są przywiązani bardzo. Znam dużo rodzin, którzy wyjeżdżają, bo teraz jest program repatriacyjny, o którym było w spektaklu mowa. Też mieszkają w ośrodkach, później pomagają im z pracą, znaleźć pracę i chętnie wyjeżdżają.
A teraz porozmawiamy z Adamem Orzechowskim, reżyserem spektaklu Rusty. Spektakl Rusty opowiada o repatriantach z Kazachstanu, którzy pragną powrócić do ojczyzny. Skąd zainteresowanie akurat tą tematyką?
No jest to część naszej historii polskiej, tak, z jednej strony. Z drugiej strony, jak się okazało przy robieniu tak zwanego researchu, że co druga osoba ma kogoś w rodzinie albo z kimś jest spokrewniona, albo ma kogoś, kto był w Kazachstanie deportowany i tak dalej, i tak dalej. Więc ten temat się robił oczywiście jakoś tam coraz bardziej aktualny. On na różnych poziomach, powiedziała pani, że spektakl opowiada. No spektakl nie opowiada, bo ja powiem, że to nie jest o repatriantach i też będę miał prawo tak ten spektakl odebrać. Tak? To jest, zresztą na różnych poziomach możemy to odbierać, ale mówiąc brutalnie też to, co dla mnie było najważniejsze, to zadanie sobie pytania o naszą polskość. Tak? Co to znaczy? Albo na wyobrażenie o naszej polskości. Co to znaczy być Polakiem? Co to znaczy żyć w Polsce? Co to znaczy utrzymać polskość poza granicami? W jaki sposób? I co determinuje, że tak powiem, tę polskość? Tak? I tutaj te pytania na takim elementarnym poziomie oczywiście są zadawane z jednej strony, a na przykładzie deportacji z 1936 roku, czyli deportacji jeszcze przed tak zwaną wielką deportacją w 1940, udaje się, myślę, takie pytania stawiać. Tak? Ludzie odcięci od poza granicami Polski, odcięci od kultury, odcięci od wszystkiego, co mogłoby się nazywać polską polskością, tę polskość jakoś tam pielęgnują. Tak? I potem konfrontują te wyobrażenia swoje, to już prawie 8 pokoleń na tej obczyźnie tak funkcjonują nasi bohaterowie, to zderzenie z naszą obecną Polską. Tak? To się oczywiście gdzieś tam łączy też z jakimiś naszymi polskimi doświadczeniami uchodźcowymi, migracyjnymi i tutaj na przykład cały szereg osób jakoś odbiera to też, nawet jeśli pracują w Anglii, czy w Norwegii, czy w innym miejscu, też jakoś tam się odnajdują w tym. Także ten syndrom migracyjny gdzieś, myślę, jest tam wyczuwalny. I no, oczywiście Kazachstan i ta mała Polka z Kazachstanu, urodzona tam i tak dalej, która twierdzi, że jest Polką. Ten egzamin polskości, czy my może lepiej zdajemy ten egzamin w tym przedstawieniu.
Właśnie, a propos polskości, uważa pan, że jesteśmy tolerancyjnym narodem?
Nie, myślę, że jesteśmy mało tolerancyjni. Tak, bo w ogóle jesteśmy homogenicznym narodem. Nie chcemy się otwierać. Z jednej strony oczywiście żyjemy pewnym takim mitem otwartości i pielęgnowania wielkich tradycji migracyjnych. Za każdym razem, żeśmy byli przyjmowani w końcu też na emigracjach w różnych częściach świata. I powinno być to dla nas czymś naturalnym, że wszyscy, którzy potrzebują tej pomocy, mogą ją u nas odnaleźć. Bieżąca polityka odgrywa tu jakąś rolę, tak? Bieżąca polityka zaczyna decydować o naszych sumieniach, ale też nasze takie od lat kształtowane wygodnictwo. No, to, że jesteśmy bardzo homogeniczni, nie, znaczy mówię o tym, że jesteśmy wszyscy biali w większości, tak, i nie dopuszczamy albo krzywo patrzymy na ludzi z inną karnacją skóry. Ja nie mówię o takim doświadczeniu wielkomiejskim, ale no wyobraźmy sobie, że teraz nagle człowiek innego koloru skóry, żółty, czerwony, czarny, wszystko jedno przychodzi do małej miejscowości czy małego miasta, tak momentalnie jest stygmatyzowany, tak? I możemy to stygmatyzowanie przesunąć albo dostrzegać w zupełnie różnych rzeczach, nie tylko w kolorze skóry, ale w sposobie myślenia, w orientacjach. To czyni, myślę, ten tekst też ciągle jakoś tam aktualnym, tak, czy bolesnym w niektórych momentach, czy dla niektórych.
Tak, w sumie w spektaklu pojawiają się nawet takie zdania, które można by było właściwie nie tylko do sytuacji repatriantów interpretować, ale również do sytuacji uchodźców, prawda?
No tak, to znaczy ten tekst Radosław Paczocha napisał jakieś 2 lata temu chyba już. Wówczas może cała ta akcja z uchodźcami byłaby, jakby jednoznacznie ukierunkowywałoby na tych uchodźców. Tak? Natomiast w tej chwili no, trochę już temat z pierwszych stron zszedł, aczkolwiek ciągle wracamy i myślę, że Europa jeszcze tego problemu nie ma. Ale nie tylko Europa, bo cały świat, ludzie się przemieszczają. O czym się też mało mówi, no, głównym powodem przemieszczania się ludzi jest jednak brak wody. No. Oczywiście z tego powodu wybuchają też jakieś tam konflikty i tak dalej. Ta uchodźczość gdzieś tam jest wpisana w ten tekst i myślę, że my bardzo dużo mówiąc o przyjmowaniu ludzi ze wschodniej granicy, mówimy o obywatelach Ukrainy, jakby mamy taki listek figowy i mówimy, że jesteśmy tutaj w porządku, bo nam się to udaje. Robimy, tyle ludzi pracuje, ale wiemy, że ich sytuacja tutaj też nie jest najlepsza. Też myślę, że problemem jest poziom takiej asymilacji, tak? Czy my chcemy asymilować się z tymi osobami, czy one chcą się asymilować, bo kulturowo jesteśmy gdzieś tam blisko, tak? Ale to jest zawsze takie pytanie, czy my tego chcemy, no bo oczywiście nawet jak my tego chcemy, to się okazuje, że nie zawsze oni chcą. Pytanie jest w ogóle o bycie w tak zwanej ludzkiej wspólnocie, tak? Czy my jako ludzie chcemy obcować z ludźmi, którzy inaczej niż my się zachowują, tak? No, czy chcemy mieszkać wśród tych, którzy zupełnie inaczej podchodzą do sposobu funkcjonowania, nie wiem, dzień, noc, ale bić żonę czy nie bić, czy bić dzieci, w jaki sposób je wychowywać, tak? Do nas tak naprawdę coraz częściej dociera, tak, że my takie pytania, czy na takie pytania musimy sobie odpowiadać, tak? I wydawało się, że żyjemy, wszyscy myślą tak samo, ale im więcej bodźców zewnętrznych mamy, no czujemy, czy wiemy, czy docierają do nas informacje, że to nie jest takie oczywiste i ta różnorodność ludzi jest pewnym dobrodziejstwem, myślę. Na szczęście są różnorodni, czy jesteśmy różnorodni, ale też jest tak, że nie umiemy sobie chyba ze wszystkimi tymi problemami, które wynikają z tej różnorodności, by poradzić.
Jakie były największe wyzwania, które pojawiły się w trakcie tworzenia spektaklu?
Wie pani, no w każdym spektaklu są jakieś wyzwania, tak, bo dotykamy materii nowej, świeżej. To jest prapremierowa realizacja. No, głównym tutaj wyzwaniem było przede wszystkim nowe miejsce. Tak, nie dlatego, że ono jest złe, dobre, tylko chodzi mi o to, że jest to nowa scena, nowa przestrzeń i musieliśmy to jakoś opanować, nauczyć się tej sceny i to tak z takiego technicznego punktu widzenia. Tak? W momencie, w którym mamy jakoś złapaną już tą przestrzeń, tak, to również myślę o scenografii, czy ona tam no, z jednej strony, mówiąc brutalnie, ma się zmieścić, ma jakoś funkcjonować, ale też coś ma znaczyć. Tak? I tutaj udało, myślę, się to połączyć. A potem już jest no, praca z aktorami. Tak? No, przekonanie aktorów do takiego języka, do takiego sposobu sposobu grania, tak? Też w którymś momencie, wie pani, jak się czyta to, ten tekst, w zasadzie większość osób czytając na pierwszej i drugiej próbie ten tekst, wszyscy mieli takie poczucie, że taki jest bohater zbiorowy i tak dalej. No tu jednak mam poczucie, że udało się wykreować jednak bohatera indywidualnego. Wiera jest bohaterką, która się zmaga z tym światem troszkę, tak? Troszkę nas prowadza przez te swoje problemy, nas i tych ludzi ze swojej toczki. Znaczy, mnie bardzo zależało na tym, żeby tą wierę wydobyć, tak, żeby ona stawała się coraz silniejsza, większa, mówię, jako postać, tak. No też myślę, że cała relacja na przykład między Nataszą a Wierą, to co powoduje, że jakaś taka sytuacja alter ego się pojawia, taka sytuacja, która na różnym poziomie może być rozczytywana i z jednej strony takie przyjacielskie relacje między dziewczynami są, ale z drugiej strony można to jakby taką wędrówkę wewnętrzną też potraktować i ten głos, który tam mi ciągle coś odpowiada. Także, wie pani, decydując się w ogóle na wystawienie tekstu, no człowiek nie zawsze zdaje sobie sprawy z tego, ile tam materii jest. To znaczy, czujemy, że coś można z tym tekstem zrobić, wydobyć z niego jakieś pokłady, ale też no, wiemy, czy wyczuwamy i nie zawsze przecież realizujemy teksty, które są na trzech poziomach metafizyczności, tylko po prostu spełniają swoje zadania. Tak? A tutaj i polskość, i pytania o polskość, i ten cały problem emigracyjno-deportacyjny, a poza tym też no, nie bójmy się również zauważyć faktu, że o Kazachstanie czy o ludziach, o deportacjach niewiele się w Polsce mówi, tak? Temat Holokaustu Żydów Jedwabnego no był w teatrze przerabiany, że tak powiem, wielokrotnie i od wielu lat i ten temat się jakoś tam, nie mówię o tym, że jest tematem nieważnym, tak? Broń Boże, nawet uważam, że jest bardzo ważnym tematem do przepracowania, tak? Tylko nie chodzi o to, żeby to kończyć, tak? Tylko my, mówiąc my, mam na myśli ludzie zajmujący się teatrem, pochylamy się przysłowiowym gejem z Berlina czy z Nowego Jorku, a kompletnie nie chcemy zauważyć naszych problemów, tak? No, mówimy, nie chodzi już o stulecie tam niepodległości, oczywiście ważna rocznica, czy rocznica, którą warto odnotować, tak? Ale teatr z małymi wyjątkami, tak? No, Jedwabne gdzieś tam się pojawiało w polskim teatrze, tak? Ale o Katyniu nie ma takiego problemu, znaczy ten problem nie funkcjonuje, tak? Co dla dzisiejszego pokolenia, tak, pokolenia ludzi żyjących 70 lat po wojnie na przykład, tak, ludzi, którzy wchodzą, my niby dawno już tej wojny nie pamiętamy, no nie pamiętają, co młodsi już nawet stanu wojennego, tak, historia jest niby ważnym przedmiotem w szkołach i ważnym elementem naszego życia, ale kompletnie mamy pomieszanie z tymi nie tylko datami, ale z tymi no, rzeczami, które no, w jakiś tam sposób kształtują naszą osobowość, tak? Taką osobowość społeczną, tak? Bo ta nasza przeszłość jednak decyduje o tym, albo determinuje tę naszą przyszłość. Tak? Warto sobie ją znać, warto wyciągać wnioski z tej naszej przeszłości i tak dalej. Ta deportacja tutaj, no, wydaje się, w 1936 roku w Polsce Piłsudski zmarł w 1935 roku w maju, tak? W 1936 do wojny, do 1939 jest jeszcze trochę czasu. Nikogo to nie obchodziło, co się działo w 1936 roku koło Żytomierza, co to naprawdę było niedaleko, tak? Od tak zwanej Polski. W wyniku jakiejś tam technicznej przesunięcia granic przestaje być to Polską, tak? W Gdańsku ten moment też jest bardzo bliski. Gdańsk jako miasto, które było... Moi rodzice na przykład w Gdańsku mieszkają. A mama się urodziła w ogóle w Gdańsku. Wojna wybuchła, doszła do szkoły, tak? Bawiła się z dziećmi niemieckimi, mieszkała obok dzieci Niemców i było wszystko dobrze do wojny. Z momentem wybuchu wojny wszystko się diametralnie zmieniło. Tak? Po wojnie była traktowana jako Niemka. Moja teściowa z kolei była wywieziona jako 5-letnia dziewczynka do Kazachstanu. Tak? I tam przez całą wojnę, bo wróciły bo ojciec zmarł, znaczy zginął pod Lenino i tak dalej, z różnych tam powodów. Ale taka pięcioletnia dziewczynka, która przeżyła Kazachstan, przeżyła go w takim no całym, że tak powiem, zestawie. Oczywiście w jakiś sposób była chroniona, ale no nie wszystko się udawało. Wróciły gdzieś tam do Szczecina, bo pociąg Sąwo w ogóle była ze Lwowa, więc tam pociągi nie jeździły, więc to na granicy na ziemi odzyskane pociąg jechał do Szczecina i stawa, więc z mamą wysiadły w Szczecinie i tak dalej, więc są ludzie, którzy się muszą odnaleźć w tej nowej rzeczywistości i konsekwencje tego i tęsknoty za Lwowem, Wilnem i tak dalej ciągle są w naszych rodzinach, ciągle ta tęsknota jakoś tam zauważalna. Tak? Jak się pojedzie do Lwowa, wszyscy czujemy, że to jest miasto polskie, na wskroś polskie. Tak? Ludzie, którzy mieszkają i są Ukraińcami, mieszkającymi w Lwowie, mówią, że to jest miasto galicyjskie na przykład. Tak? Oni nie przyznają się, nie chcą w ogóle, wypierają tę polskość tego miasta. No, też mają do tego prawo, ta tożsamość narodowa. To wszystko musi się kształtować przez jakieś lata. My ciągle mamy z tym problem, ale też nie zapominajmy, że ta nasza dominacja taka i chęć narzucania innym swojego zdania, a mamy takie tendencje i aspiracje do twierdzenia, że tylko my mamy rację, jest oczywiście nie zawsze na miejscu. No. Choć czasami mamy rację.
Godzina reporterów. Za nami piąta edycja targów Vintage, organizowanych we współpracy z Vintage Forever i Sztuki Wyboru. Pierwsze piętro budynku zostało zapełnione unikatowymi ubraniami i akcesoriami mody vintage. Miłośnicy szukania wyselekcjonowanych perełek mogli w jednym miejscu nabyć rzeczy od trójmiejskich second handów, jak Glamoty czy Vintage Forever oraz marek takich jak Kulawola. To wydarzenie odwiedziła Gabriela Maksimowska.
Jesteśmy na targach vintage i która to jest właściwie edycja?
Jest to piąta edycja, a czwarta, którą organizujemy wspólnie ze sklepem Sztuka Wyboru. Właściwie z edycji na edycję jest coraz więcej wystawców, coraz większe zainteresowanie, coraz więcej odwiedzających.
Tak, to jest spory sukces, to możemy już właściwie powiedzieć bez jakiegoś wstydu. Trafiliśmy w niszę, trafiliśmy w tak jakby w coś, czego ludzie szukali rzeczywiście. Vintage jest jedyny niepowtarzalny, więc każda edycja tak naprawdę przynosi nam nowe ciekawe produkty i stoiska, co też doceniają odwiedzający.
Właściwie to skąd wiecie, że rzeczy, które właśnie macie, to są historyczne, jaką mają wartość? Bo często to są marki takie, których już nie istnieją.
Raz zresztą być może są marki, które nie istnieją, owszem, ale są też rzeczy jakby, które mogą mieć tylko i wyłącznie wartość sentymentalną, nie mają żadnych metek od producenta. Były to rzeczy kiedyś szyte na miarę, na jakąś konkretną osobę, więc jakby za każdą taką rzeczą stoi ciekawa historia. Oczywiście nie jest tak, że wiemy dokładnie, znamy tę historię każdej rzeczy, ale czasami owszem się zdarza, że jeśli ktoś przynosi do nas rzecz w komis, to od razu przychodzi z ciekawą, fajną historią.
To naprawdę większość naszego czasu pracy, może nie większość, ale duża część, jeździmy codziennie, praktycznie staramy się wyszukiwać tych ciuchów wszędzie. Nie chcemy być vintage shopem tylko z nazwy. Tak jakby można powiedzieć, że sami sobie generujemy problem, bo najłatwiej by było kupić sieciówkę, która jest w stylu retro. Natomiast my się rzeczywiście musimy najeździć, żeby znaleźć coś takiego szczególnego.
Wydaje mi się, że to jest pani drugi udział właśnie w targach vintage. Trzeci? I dlaczego właśnie tutaj i w taki sposób?
Tutaj, bo nie znam alternatywy na rynku trójmiejskim, więc to dość prozaiczny powód. Natomiast ja bardzo lubię second handy. Bardzo lubię kupować z drugiej ręki, bo uważam, że produkujemy za dużo, świat produkuje za dużo plastiku i to jest taka fajna odskocznia. Plus można znaleźć naprawdę jakieś takie perełki oryginalne za dobre pieniądze i takie, których nie ma nigdzie indziej, więc to same plusy. To jest piękne w takich eventach, że jeżeli coś się nie uda, czegoś się nie uda sprzedać, to i tak nie jest zła wiadomość, bo ta rzecz, która jest fajna i tak zostaje. Tak.
I lepiej chyba przyjść właśnie tutaj i porozmawiać z tymi osobami, które będą tworzyć dalej historię tych ubrań, niż sprzedać przez internet.
Dla mnie jest to łatwiejsze, bo choć w tych mediach społecznościowych czuję się dość dobrze, to No, odpadają to takie prozaiczne rzeczy jak mierzenie, ważenie, opisywanie.
Rozmawiam z panią Justyną, założycielką Klamotów.
Tak.
I właściwie kiedy to się tak zaczęło?
Ten pomysł kiełkował we mnie wiele, wiele lat, ale 5-10 lat temu niestety myślę, że ludzie jeszcze nie byli skorzy do szukania takich perełek. Teraz od 2 lat prowadzę sklep i jest wielu, wielu miłośników mody vintage. Wydaje mi się, że to też przez to, że zdominowały nasz rynek sieciówki i znudziły nam się po prostu. Niska jakość za średnią cenę nie sprawdza się do końca.
A w jakim stylu właśnie są rzeczy głównie?
To jest są lata mojego dzieciństwa, do których zawsze wracam z ogromnym sentymentem. To jest moda ulicy, style dysków, Vivy, MTV, na które patrzyliśmy zawsze popołudniami. Lata 90., 80. to jest coś, co ja czuję
i
najbardziej.
I coś, co teraz wraca, to jest bardzo teraz tak na topie.
Tak, dokładnie.
No. A mogę wiedzieć, skąd w ogóle bierzesz właśnie te perełki?
To jest tak naprawdę zbieranina z lumpeksów, z hurtowni. Czasami znajduję coś online, ale też nie ukrywam, że raz na 2-3 miesiące jeżdżę za granicę do Berlina, do Paryża i tam faktycznie jest tego troszkę więcej. Wydaje mi się, że niestety na nasz rynek trafia towar troszkę gorszej jakości, więc warto pojechać raz na jakiś czas, żeby znaleźć właśnie takie zdobycze. Zawsze patrzę na metki, patrzę na to, jak to jest wykonane, gdzie jest to uszyte.
A jeszcze interesuje mnie, w jaki sposób komunikujesz się właśnie ze swoimi odbiorcami?
Przede wszystkim są to media społecznościowe, tak. Mamy już dużą rzeszę klientów, nie tylko z Polski, bardzo dużo rzeczy wysyłamy i wydaje mi się, że warto szukać tam odbiorców, bo to jest teraz świetny rynek do tego.
Bardzo często zauważam, że jest tak, że coś jest nagrane i po chwili już tego nie ma.
Tak, dokładnie. Dużo osób ustawia sobie przypomnienia, powiadomienia. Jest duża rzesza ludzi, która tak bardzo szuka tych perełek, że są mocno zmotywowani do tego, żeby być na bieżąco.
Tak, czyli szybciej zobaczą przez Instagrama lub przez inne social media, tak, niż przyjdą.
Tak, dokładnie. Zwłaszcza w tym okresie jesienno-zimowym jest to po prostu dobra alternatywa. Mamy też dużo takich klientów z Trójmiasta, którzy kupują tylko i wyłącznie na wysyłkę.
A właściwie dlaczego tutaj targi vintage?
Myślę, że to jest dobra okazja do tego, żeby spotkać się z ludźmi, którzy też są miłośnikami mody vintage. My tutaj z różnymi wystawcami mamy okazję do tego, żeby porozmawiać, wymienić się doświadczeniami, kupić od siebie nawzajem jakieś zdobycze, więc atmosfera zawsze jest bardzo miła. Jest więcej czasu na to, żeby porozmawiać z nowymi odbiorcami.
Rozmawiam z panią założycielką, rozumiem, Kula Ula.
Lena Majewska, witam.
Może zacznę od początku, czyli jak to się zaczęło, dlaczego właśnie wełna, kaszmir?
Zaczęło się od tego, że zachwyciły nas takie pomysły, mnie i moją mamę, która jest krawcową z wykształcenia, jednego z wykształceń z krawcową, drugiego jest architektem, ja również jestem architektem i stwierdziłyśmy, że jest to genialny pomysł, żeby łączyć wełny ze sobą razem. Znalazłyśmy to w internecie, gdzieś tam wygrzebałyśmy jakieś projekty, natomiast zupełnie nie odpowiadały nam te formy, które tam widziałyśmy i ja dlatego zaczęłam szukać jakichś bardziej ciekawych, takich bardziej nowoczesnych form łączenia tej wełny. Natomiast cały pomysł się wziął absolutnie od upcyclingu, czyli od odzyskiwania tego, co mamy na rynku już dostępne.
Te wszystkie rzeczy są ponownie wykorzystywane.
Dużo bardziej wartościowa. Mhm. Tak.
Bo czyli ta wełna taka, która była jeszcze dobra, wartościowa, jest ponownie wykorzystana, mają drugie nowe życie.
Tak, tutaj rzeczy bezpośrednio widzimy na wieszakach takie, które jeszcze nie są przetworzone, ale widać po nich jakość, z jakich rzeczy przetwarzamy później już, tak? To są absolutnie świetne kaszmirowe rzeczy, sweterki, które potem przetwarzamy tak, żeby na przykład powstała taka sukienka.
Jak to w ogóle wygląda takie przetwarzanie?
Trzeba mieć pomysł. Co można z tego zrobić? I my już parę pomysłów mamy, które już opracowujemy kolorystycznie dla klientek.
A co jest najbardziej takie popularne? Sukienki czy takie swetry?
Robimy akurat to, coś takiego, co się nazywa Kula Ula, z wielu fragmentów wełny. I to jest nasz taki hitowy, topowy model. Natomiast wszystkie inne pomysły na kominy, nałączone z elementów mitenki i tak dalej, To wszystko jakby wzięło się z tego, że żeby nie zmarnować tych elementów, które nam pozostają przy produkcji takich dużych rzeczy. Natomiast to są nie tylko wełny, ale są też na przykład tkaniny, które pozostają w elemencie, tak, jako element spadu produkcyjnego, czy już coś, czego firma Lene Lamp, która produkuje chusty do noszenia dzieci, nie wykorzysta już i też łączymy to razem.
Czyli taka współpraca właśnie z tą, z tą marką i zabieranie od nich tych właśnie rzeczy, których nie wykorzystują.
Tak.
Sporo z tego zostaje, jak potrafi się taka cała spódnica wyjść.
To właśnie wszystko jest zależne od tego, jaką dużą produkcję ma dana firma. Dla nas najważniejsze, najistotniejsze jest to, żeby się nic nie zmarnowało. Coś, co jest super cenne.
Godzina reporterów. Co grozi człowiekowi w XXI wieku? Czym jest Fundacja WWF i co możemy zrobić, by pomóc w ochronie środowiska? O tym i o kilku innych kwestiach rozmawiała nasza reporterka Emilia Niedbała.
Czy wiesz, jak wiele gatunków na świecie jest zagrożonych? A czy wiesz, że jesteś jednym z nich? Natura i człowiek od wielu lat nie były sobie tak bliskie, bo łączy nas wspólny cel – przetrwać.
Jeszcze gdzieś są, jeszcze gdzie niegdzie w lesie można spotkać ślady ich życia, ale jest ich coraz mniej, bo rysie giną. I choć żyją samotnie, to same nie mają szans na przeżycie. Razem z WWF możesz pomóc rysiom. Wejdź na stronę ryś.wwf.pl i dowiedz się jak. Ratujmy rysie, niech ciągle zostawiają ślady życia. Ryś.wwf.pl. Dziękujemy.
Jest ze mną pan Adrian Michalczuk, koordynator fundraiserów Fundacji WWF Polska w Trójmieście. Powiedz mi, czym właściwie jest WWF i jak działa?
WWF jest międzynarodową organizacją, która zajmuje się ochroną środowiska i dzikich zwierząt żyjących na naszej planecie. My zajmujemy się szukaniem takich rozwiązań, które godzą interesy ludzi i zwierząt, czyli szukamy takiego zrównoważonego rozwiązania na świecie.
Działacie na rzecz środowiska, klimatu i zagrożonych gatunków zwierząt. Może zatrzymajmy się przy tym na chwilę. Widziałam w waszych kampaniach tygrysa malezyjskiego, fokę szarą. Skąd takie połączenie?
Obydwa gatunki zwierząt, które teraz wymieniłaś, czyli tygrys i foka, są gatunkami zagrożonymi. A że WWF zajmuje się ochroną właśnie tego typu zwierząt, zostały one wytypowane i wybrane przez WWF tutaj w Polsce. Czyli wspieramy jednocześnie inne filie naszej fundacji w innych regionach na świecie, a jak również zajmujemy się zwierzętami, które u nas są zagrożone. Dlaczego tak? Dlatego, że w naszym ostatnim raporcie Living Planet Report wskazaliśmy, że 60% gatunków zwierząt od lat 70. już zniknęło z naszej planety. To jest bardzo, ale to bardzo dużo i to tempo będzie rosnąć, przyspieszać, dlatego że jest nas więcej, mamy coraz większe potrzeby, są kraje rozwijające się, czyli kraje trzeciego świata, jak Chiny, Indie, Afryka, gdzie te kraje również chcą żyć tak jak my, czyli ich potrzeby też będą musiały być zaspokojone i to zmniejsza teren występowania tych zwierząt dzikich, które jeszcze są dzikie, czyli mówimy o słoniach, nosorożcach, tygrysach, lwach i masy innych zwierząt.
Myślę, że mamy aktualnie trochę modę na bycie eko. Czy przekłada się to jakoś na fundację? Ludzie chętniej wspierają wasze działania?
Myślę, że do końca się z tobą nie zgadzam. To nie jest tak, że to jest moda bycie eko, tylko to jest zwiększona świadomość jakby powiązań ekologicznych w systemie tutaj na Ziemi. I jest to też związane z tym, że zaczynamy sobie zdawać sprawę, jak to wszystko jest połączone, jak to wszystko działa. Więc jeżeli można to nazwać modą eko, fajnie, natomiast za tą modą idą konkretne działania, czyli zaczynamy podejmować bardziej świadome decyzje, kupujemy lepsze jakościowo produkty, zaczynamy wpływać z poziomu jednostki na to, co się dzieje globalnie.
Kim są ci uśmiechnięci ludzie z logo WWF na ubraniach, których chyba wszyscy widzimy co jakiś czas w różnych częściach miasta?
To są nasi fundraiserzy, którzy w różnych miastach w Polsce, zwłaszcza tych większych, regularnie, codziennie poszukują i dołączają do naszej fundacji darczyńców, czyli osoby, które nas wspierają finansowo, dlatego że jesteśmy fundacją. Fundacją, która działa w prawie 150 różnych krajach. Dzięki 5 milionów darczyńców możemy prowadzić projekty na poczet właśnie ochrony gatunków zwierząt, na poczet budowania świadomości ekologicznej, czy też promowania nowych, innowacyjnych technologii, jak również przygotowujemy społeczności w różnych miejscach na świecie na zmiany, które już niebawem będą coraz bardziej widoczne, a mówię tutaj o zmianach klimatycznych.
A możesz mi powiedzieć, jak wygląda taki przeciętny dzień pracy fundraisera?
Przeciętny dzień pracy. Każdy dzień jest nieprzeciętnie różnorodny. Pracujemy od poniedziałku do niedzieli. Fundraiserzy w bardziej zatłoczonych miejscach w mieście rozmawiają z ludźmi, pokazując, co aktualnie robimy w Polsce, czym się zajmujemy, jak można nam pomóc, jak można rozwiązać dany problem, czy to rysiów, czy wilków, i poprzez taką rozmowę inspirują człowieka do tego, żeby taka osoba do nas dołączyła. No, dni są różne, ludzie, których spotykamy, też są różni. Co jest takiego najfajniejszego w tej pracy, to jest to, że można się niesamowicie interpersonalnie rozwinąć i rozwinąć także swoje nastawienie do życia, czyli zwiększony optymizm, zwiększona pewność siebie, plus mega satysfakcja, że robi się coś dobrego.
A jak my możemy pomóc? Co my możemy zrobić?
Co my możemy zrobić? No, możemy zrobić bardzo dużo. Możemy zmieniać swoje nawyki. Kiedy idziesz do sklepu i podejmujesz decyzję zakupową, wybierasz takie produkty, które mają jak najmniejszy wpływ na środowisko, na zwierzęta, czyli na przykład ograniczasz olej palmowy w swoich produktach, albo wspierasz fundację jako darczyńca, albo angażujesz się jako wolontariusz, jako fundraiser, jako osoba, która jest aktywna w danym temacie.
Jaki stosunek WWF ma do szczytu klimatycznego, który odbył się w grudniu w Katowicach? Czy możesz coś powiedzieć na ten temat?
Szczyt klimatyczny w ogóle według komentatorów i ludzi, którzy są opiniotwórczy, wskazują jako najtrudniejszą w historii negocjację. Bo mamy taką sytuację, gdzie 199 krajów dobrowolnie, przedstawicieli tych krajów spotyka się, próbując znaleźć rozwiązanie bardzo, ale to bardzo pilnego i ważnego problemu, jakim są zmiany klimatyczne. I WWF jako organizacja, która od 60 prawie lat walczy o to, żeby wprowadzać te zrównoważone elementy rozwoju, jest taką organizacją, która też monitoruje jakby przebieg tych szczytów klimatycznych, i obecny COP24 jest komentowany jako z jednej strony sukces, bo zostały stworzone zasady odnośnie monitorowania państw i emisji dwutlenku węgla, czyli w jaki sposób te państwa będą monitorować tę emisję. Natomiast są problemy związane z tym, że nie do końca państwa, które są już rozwinięte, nie ma takiego ustanowienia, jak one finansowo mogą pomóc tym biedniejszym krajom w tych zmianach klimatycznych, jak pomóc tym biedniejszym krajom. Więc z jednej strony jest plus, z drugiej strony jeszcze jest dużo obszarów do rozwoju. W każdym bądź razie zmiany klimatyczne są największym wyzwaniem dla naszego gatunku ever. W 2015 roku Europa doświadczyła sporego kryzysu uchodźców, czyli 3 milionów ludzi, którzy stanęli przed bramami Europy, chcąc do nas wejść. I było to poruszenie ogromne i wstrząsające dla wielu ludzi. W mediach, między ludźmi, po sąsiedzku, każdy gdzieś tam wspominał i mówił o tym, co się dzieje, czyli o tych uchodźcach z Syrii, o uchodźcach z Afryki i tak dalej, i tak dalej. Teraz dużą konsekwencją zmian klimatycznych jest to, że to nie będzie 3 milionów uchodźców, tylko wyobraź sobie 150 milionów uchodźców z regionów zagrożonych ekstremalną suszą, gdzie po prostu już nie będzie społeczeństwo mogło funkcjonować i żyć. I z czymś takim się teraz mierzymy. Mamy jeszcze czas, mamy jeszcze około 12-15 lat na to, żeby przekształcić naszą gospodarkę i dokonać całkowitego wyjścia z konwencjonalnych źródeł energii.
Sprawdźmy zatem, co na temat organizacji WWF wiedzą studenci uniwersytetu.
WWF zajmuje się, jeżeli się nie mylę, ratowaniem zwierząt, zagrożonych gatunków, ogólnie ekologią i środowiskiem. Miałem styczność chyba w Gdańsku Głównym, jeżeli się nie mylę.
Znam, owszem. Pod uczelnią raz spotkałam przedstawiciela organizacji i mówił coś o zagrożeniu wyginięciem fok w Bałtyku.
Kojarzę ją, ale nie mam nawet pojęcia, jakie ma założenie. Wiem tylko, że coś ze zwierzątkami.
Tak, kojarzę WWF, to organizacja zajmująca się ochroną praw zwierząt. I kojarzę ludzi, którzy stoją koło McDonalda w okolicach uniwersytetu. Oni zbierają chętnych na płacenie kwoty miesięcznej na rysie.
Kojarzę logo na pewno i nie jestem pewna, czy to coś z obroną praw zwierząt, czy z czymś innym, nie jestem pewna.
Czekaj, WWF? WWF. Wiele słyszałam o organizacji WWF, ale nigdy nie miałam z nimi większej styczności, ponieważ jakoś tak się nie zdarzyło. Wiem, że zajmują się ochroną zwierząt i prężnie działają tutaj w okolicy, często ich widuję. Kojarzę, ale nie miałam nic nigdy z nimi bardziej wspólnego.
Osobiście nie miałem styczności, ale poprzez znajomych znam, także gdzieś tutaj się w okolicy pojawiała i z tego co wiem wspierają zwierzęta. Nie wiem, jakie teraz zwierzę wspierali, ale też coś właśnie słyszałem, jakieś akcje, że tam można było pieniądze dla nich wspierać ich.
Tak, znam organizację WWF. Raz nawet miałam okazję z nimi porozmawiać. Zadałam parę pytań odnośnie ochrony zwierząt, trochę się dowiedziałam, więc myślę, że działa całkiem nieźle.
Generalnie jest to bardzo pożyteczna organizacja. Oni wspierają zwierzęta i troszczą się, żeby te gatunki tych zwierząt się rozwijały i te gatunki, które już właściwie są zagrożone wyginięciem, aby przetrwały.
Tak, znam WWF, wspieram ich działania, kojarzę w większości kampanii oraz jestem za tym, żeby wspierać polskie środowisko w tym, żeby po prostu było bardziej naturalne i bardziej czyste.
Nie ulega wątpliwości, że czasu jest coraz mniej, a nasze pokolenie to prawdopodobnie ostatnie, które może wpłynąć na sytuację środowiska. Nie pozostaje więc nic innego, jak tylko działać.
Godzina reporterów. To na tyle w dzisiejszej godzinie reporterów. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze, a Zapominalskich zapraszam w niedzielę o 13:00. Godzinę dla Was prowadził Wojciech Wasyłowski. Do usłyszenia.
Godzina reporterów.